Dzień dobry, już czas na nasze spotkanie.
Mądre dzieci.
Śnieżne, dzień dobry. Pięknie nas zasypało. Dorośli trochę narzekają, że dużo śniegu, że ciężko się jeździ. No, to prawda, ale przy tym ile uciechy mają szczególnie najmłodsi. O tym, co z białym puchem robią maluchy, o tym powiemy za chwilę. Przypomnijmy też sobie, czym taki biały puch lecący z nieba jest. Z czego składa się śnieg, jak powstaje, opowie nasz pan od pogody. A ponieważ biały puch przysypał śniegiem ziemię i zwierzętom, ptakom, trudno jest znaleźć pożywienie, to pan ornitolog przypomni, jakie są zasady prawidłowego dokarmiania naszych skrzydlatych przyjaciół. Mam nadzieję, że macie w ręku jakiś kubek z pysznym, ciepłym kakałkiem, a może herbatę z malinami. Pan Krzysztof Mysiak realizuje ten program i już za chwilę zaczynamy.
Klimatycznie.
Pada śnieg już od tygodnia chyba. Czym są te śniegowe płatki?
No śnieg jest postacią lodu.
Wyjaśnia pan od pogody, pan Grzegorz Kołodziej.
Powstaje w chmurach, kiedy woda zamarza. Natomiast ten proces zamarzania nie jest taki prosty, bo wydaje się, że woda zamarza, jeśli przekracza 0 stopni Celsjusza, czyli po prostu ochładza się i przekracza 0 stopni Celsjusza. Natomiast tak nie jest. Woda potrafi mieć temperaturę minus 30 stopni i nie zamarznąć. Więc do zamarzania wody potrzebne są jeszcze tak zwane jądra kondensacji.
Co to są te jądra kondensacji?
Czyli po prostu pyłki, na przykład drobny piasek, sól morska, części takie drobniutkie roślin i one się gdzieś unoszą w powietrzu i to jest niezbędne do tego, żeby po prostu woda, która ma temperaturę powyżej zera, zaczęła zamarzać, jeśli przechodzi przez 0 stopni Celsjusza. Bo jeśli nie ma tych pyłków, to ona tak się powoli schładza i jest wtedy woda przechłodzona i może mieć minus 30 stopni i są kropelki wody ciągle. Także po prostu, jeśli woda przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały, czyli w lód, no to można powiedzieć, że wtedy powstaje śnieg.
To w powietrzu są pyłki?
One są bardzo drobniutkie, bo one mają średnicę niewidoczną dla ludzkiego oka. Rzędu mikronów, mikrometrów, także to są setne części milimetra. Czyli praktycznie one są w powietrzu, my ich nie widzimy, oddychamy nimi. Natomiast w miejscach czasami to można zobaczyć, takich, gdzie powietrze jest bardzo czyste, na przykład na Antarktydzie, gdzie tych jąder kondensacji, tych zanieczyszczeń jest dużo mniej, to wtedy po prostu nawet możemy nie zauważyć parującej, gorącej wody. Jeśli staniemy z kubkiem wody gorącej, to po prostu nad tym kubkiem nie ma tak zwanej pary, czyli po prostu no, nie ma tego, co szczelnika normalnie wychodzi, widzimy w postaci pary, tam tego nie ma, ponieważ nie ma jąder kondensacji, żeby para wodna, która jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, które jest w powietrzu, osadziła się na tych jądrach kondensacji. Dlatego po prostu stoimy z gorącym kubkiem i nic nie widzimy. Także ta ilość jądr kondensacji, tych zanieczyszczeń zależy od miejsca. Wiadomo, że nad terenami przemysłowymi jest więcej, gdzieś nad pustynią jest więcej. Ilość jest bardzo zróżnicowana tego.
Mówi się, że nie ma dwóch jednakowych płatków śniegu. Dlaczego tak się różnią od siebie?
Wiemy, że śnieg ma bardzo różne kształty. Płatek śniegu, taki, który my widzimy, składa się z takich bardzo drobniutkich płatków, które są zlepione ze sobą. Mogą być to grudki, mogą być to igiełki. Śnieg potrafi mieć te kulki śniegowe czy płatki różną średnicę. Na przykład jest śnieg ziarnisty, który powstaje wtedy, kiedy drobniutkie kropelki, mrzawki zamarzają. Może być krupa śnieżna, która powstaje wtedy, kiedy przechłodzone kropelki właśnie wody mające temperaturę sporo poniżej 0 stopni zamarzają na płatkach śniegu w chmurach. Także ten proces tworzenia się płatków śniegu jest złożony i zależy od wilgotności, od temperatury, właśnie od ilości rodzaju jąder kondensacji, od tych drobniutkich właśnie różnego rodzaju zanieczyszczeń, które są w powietrzu. Te wszystkie zanieczyszczenia nazywamy jądrami kondensacji, czyli powiedzmy para wodna na tym kondensuje, czyli przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły, a potem ze stanu ciekłego w stan stały.
Dziś przyglądamy się płatkom śniegu. Można powiedzieć, że bierzemy je pod lupę. A co się dzieje ze śniegiem w lecie?
W lecie można powiedzieć, że tego śniegu w naszych szerokościach geograficznych, czyli nad Polską, no nie ma. To znaczy chmury na dużych wysokościach mają temperaturę poniżej 0 stopni, ale nie są utworzone z płatków śniegu, tylko z bardzo drobniutych kryształków lodu. No i śnieg niestety, albo dobrze, że u nas w lecie nie powstaje nad naszymi głowami. Natomiast powstaje tam, gdzie temperatura jest poniżej 0 stopni, czyli praktycznie czasami w zimie ta temperatura poniżej 0 stopni już jest od samej powierzchni gruntu, bo mamy temperaturę w zimie z reguły poniżej 0 stopni. Natomiast zdarza się czasami tak, że kilkaset metrów od ziemi do pewnej wysokości jest temperatura dodatnia i po prostu wyżej zaczyna się temperatura poniżej zera. A może być tak, że przy ziemi jest temperatura dodatnia, potem jest warstwa temperatury ujemnej poniżej 0 stopni, potem jest znowu warstwa powietrza z temperaturą powyżej 0 stopni. Bywa taki przekładaniec. No i wtedy w takiej sytuacji na przykład śnieg padający przechodzi przez warstwę cieplejszą, może się rozpuścić albo niecały rozpuścić. Potem znowu zamarza i mam na przykład deszcz lodowy, deszcz ze śniegiem. Także to taka mieszanina jest. Także powstaje no, kilkaset metrów nad powierzchnią Ziemi albo czasami w zależności od tego, jakie są ruchy, jak są takie ruchy wstępujące, czyli po prostu powietrze unosi się do góry, to potrafi powstawać nawet wyżej, czyli na wysokości 2-3 km nad powierzchnią Ziemi.
Każdego roku mamy bardzo różne ilości opadów śniegu i panowie meteorologowie, a także panie meteorolożki sprawdzają, badają, zapisują, ile tego śniegu jest.
Możemy sobie popatrzeć na tabelę właśnie z ilością dni śnieżnych, no i jest to bardzo zróżnicowane. Na przykład w 2013 roku było 95 dni w roku z pokrywą śnieżną, czyli 3 miesiące leżała pokrywa śnieżna i grubość jest różna. Wiadomo, że na zachodzie Polski niezbyt pokrywa śnieżna jest gruba, bo tam są temperatury wyższe, cieplejszy klimat mamy. Na wschodzie czy północnym wschodzie jest grubsza. W górach też jest bardzo gruba. Natomiast ona zmienia się cyklicznie. I raz jest wcześniej, raz później. Zmienia się bardzo i w 2010 roku było 105 dni z pokrywą śnieżną w Polsce. Ponad 3 miesiące śnieg zalegał. Ale na przykład w roku 2015 mieliśmy tylko w ciągu roku 19 dni z pokrywą śnieżną. Więc widzimy, że jest to bardzo zróżnicowane.
Im wyżej, tym zimniej i tym więcej śniegu?
Na pewno im wyżej jesteśmy, wznosimy się od powierzchni Ziemi w górę, to tam jest chłodniej. Atmosfera, czyli powietrze, nie nagrzewa się od słońca, tylko nagrzewa się od ziemi. Więc wraz ze wzrostem wysokości temperatura spada. Więc wiadomo, że na szczytach wysokich gór albo całkiem wysoko, nie muszą być to szczyty, w zimie odpowiednio niżej, a w lecie odpowiednio wysoko, na przykład w Afryce. No, Kilimandżaro jest ciągle najwyższy szczyt Afryki, który jest powyżej 6000 metrów, jest ciągle pokryty śniegiem. Więc jeśli mówimy, chcemy mieć śnieg na pewno, no to powinniśmy się udać trochę wyżej, czyli na przykład Alpy. W Polsce to pewnie w Tatrach też powinien być na wyższych wysokościach. Natomiast jeśli chodzi o państwa, no bo to jest tak, że generalnie rzecz biorąc śnieg jest w strefie klimatów, można być okołobiegunowych, czyli jak tak się od równika przemieszczamy na północ, coraz bardziej w kierunku biegunów, no to bywa tak, że ten śnieg leży tam nawet w lecie, bo po prostu tam słońce jest bardzo nisko nad horyzontem. Jest tam pół roku nocy, jest noc polarna, więc w tym momencie przez pół roku nocy słońce go nie roztopi. Może dosypać czasami trochę jeszcze, a potem jest pół roku dnia. Dnia takiego z temperaturą, no dosyć niskie są te temperatury, ponieważ słońce jest bardzo nisko nad horyzontem, bo nad równikiem, jeśli świeci nam prosto nad głową, no to wtedy jest bardzo ciepło. U nas, w naszych szerokościach geograficznych, czyli w Polsce, no tak troszeczkę jest, no tak można powiedzieć, w połowie, tak pod kątem pewnym patrzymy na słońce, natomiast im bardziej w kierunku biegunów się przemieszczamy, no to tam jest, słońce jest nad samym horyzontem, no i po prostu jest tam chłodno.
Gdzie śnieg zawsze jest lub nigdy go nie ma?
Między zwrotnikami, czyli tak gdzieś Afryka, Ameryka, to tam powiedzmy śniegu w ogóle nie ma, tylko w górach jest śnieg, na tych dużych wysokościach, na przykład w Andach, w Ameryce Południowej. Natomiast na pozostałym obszarze, no to tak w okresie zimowym, jeśli zima jest u nas, to na półkuli południowej jest lato i w tym momencie można powiedzieć, że gdzieś tak bardziej się poruszamy na północ, czyli już Skandynawia, Syberia, północna Ameryka, Kanada, Alaska, to po prostu jest pokryta śniegiem. Także praktycznie w okresie zimowym to, co jest w klimaty okołobiegunowe, czy nawet nasz klimat to jest klimat umiarkowany i ten śnieg w zimie tutaj w tej strefie też leży. Także bywa tak, że na przykład w Afryce spadnie śnieg, bywa tak, że w Grecji pada śnieg, w Turcji pada śnieg, czy nawet w Egipcie pada śnieg. Jeśli chłodne powietrze, mówimy o okresie zimowym tutaj, czyli o miesiącach powiedzmy od grudnia do lutego, to chłodne powietrze z północy się przedostaje tak mocno na południe, to nawet w tych krajach potrafi też padać śnieg. Także no, mamy na przykład śnieg na Florydzie, kiedy jest zawsze ciepło, też potrafi być i śnieg, i mróz. Także tutaj zima to są głównie te szerokości geograficzne, natomiast także bywają przypadki śniegu właśnie tam, gdzie z reguły się go nie spodziewamy.
A co ze sztucznym śniegiem? Co to jest?
Produkuje się go tak zwanymi armatkami. No, żeby go produkować, to potrzeba wodę, potrzeba temperaturę poniżej 0 stopni. Czasami udaje się ten śnieg wytworzyć, kiedy temperatura jest dodatnia. To jest w takich sytuacjach, kiedy jest bardzo suche powietrze. Armatka wodna ma doprowadzony, jest taki wentylator tam, który bardzo mocno dmucha i dostarczona jest woda. Woda ma temperaturę, no dobrze jest, jak jest najniższa temperatura wody i jest powietrze pod dużym ciśnieniem i to powietrze po prostu tą wodę tak rozbryzguje, bardzo drobniutkie kropelki wody są i dobrze właśnie, jak w tej wodzie są te zanieczyszczenia, te jądra kondensacji. To wtedy właśnie jest większa ilość, możliwość produkowania śniegu, czy większe prawdopodobieństwo, że on będzie powstawał. I jeśli na dworze jest dosyć sucho, to w tym momencie bardzo szybko z tych drobniutkich kropelek wody, które są rozbijane na taki pył, ucieka ciepło. Jak ucieka ciepło, bo jest po prostu na dworze, czy one parują powiedzmy na zasadzie parowania, to w tym momencie temperatura się gwałtownie obniża i powstaje śnieg. Także po prostu musi być dostarczona woda pod dużym ciśnieniem. Są jeszcze takie procesy fizyczne, rozprężania. Z reguły jednak produkuje się śnieg w tych armatkach, kiedy na dworze nie ma normalnego śniegu, czyli na przykład jest bezchmurne niebo przez długi czas, mamy pogodę tak zwaną wyżową, czyli może być minus 10, ale ładna pogoda, piękna i nie ma śniegu, więc po prostu przy takiej temperaturze możemy sobie rozbić wodę, dostarczyć do armatki na taki pył. W tym momencie, jak on zostaje do atmosfery, to po prostu gwałtownie zamarza, no i w tym momencie mamy sztuczny śnieg. Przy czym ten śnieg to są wszystkie, można powiedzieć, że gdybyśmy go tak pod mikroskopem spojrzeli na niego, to są praktycznie te kropelki, te, no może nie gwiazdki, takie bardziej kuleczki śniegu, one się specjalnie niczym nie różnią. Struktura tego śniegu jest jednak inna od śniegu, który naturalnie jest przez w atmosferze tworzony w chmurach.
Śnieg pada, cieszą się dzieci.
Jestem na samkach.
Można lepić bałwana.
Ja jeden raz ulepiłam.
Śnieżka mi się rzucać i można zjeżdżać na sankę. Ja jeszcze nie ulepiłam bałwana, ale za to rzucałam w śnieżki i zjeżdżałam. Zjeżdżam na talerzu i czasami jeszcze zjeżdżam na tak zwanym jabłku.
Tak, na pewno jest asekuracja, żeby nie spadł nigdzie.
Jesteś starszą siostrą, zbiegasz z górki, żeby w razie czego
tak.
Twój młodszy brat nie zrobił sobie krzywdy?
Nie.
A on pierwszy raz zjeżdża na sankach?
Nie po raz pierwszy. Zjeżdżał już wcześniej, przedwczoraj, wczoraj. No od roczku tak naprawdę zjeżdża na sankach z asekuracją. Ja mam 10 lat. Powiedz, ile masz lat?
A ja mam 4.
Właśnie, to jest fajna zabawa. A czy ulepiliście już bałwana?
No, lepiliśmy wczoraj bałwana.
Był bałwan?
No był. Taki malutki, ale oczywiście go zepsuto.
Jeden jest u mnie na parapecie. Zamiast nóg i tych rąk z patyków ma spinacze. No, to jest.
Mam nadzieję, że wy też ulepicie dziś fajowego i pomysłowego bałwanka i prześlecie takie zdjęcie bałwanka na adres mądredzieci@radio-lublin.pl, bo nagrody, książki czekają.
Zwierzaki. Duże i małe.
Śnieg dla nas jest radością, a dla zwierząt już nie tak bardzo, bo trudniej im znaleźć jest jedzonko. Wszystko przysypane jest śniegiem. Ptaki też mają trudności w znalezieniu ziarenek. Pan ornitolog, pan Tomasz Bajdak, zachęca do dokarmiania ptaków i przy okazji do ich obserwacji.
Zachęcam do rozpoczęcia takiej przygody nawet poprzez obserwację przez własne okno w domu, przez ustawienie karmnika i obserwowanie, co do tego karmnika przylatuje. I po takim dokładniejszym przypatrzeniu się nawet właśnie przez okno można już zauważyć, że nie wszystko, co szare, to wróbel, nie wszystko, co czarno-kolorowe to sikorka. Po jakiejś dokładniejszej analizie i przy posiłkowaniu się jeszcze jakimś podręcznikiem do rozpoznawania ptaków, wtedy okazuje się, że świat ptaków wokół nas w bezpośrednim sąsiedztwie jest o wiele bardziej różnorodny, niż mogłoby nam się to wydawać na pierwszy rzut oka.
A jakich ptaków jest najwięcej wokół nas tutaj, w naszym regionie?
Teraz w takim okresie zimowym ptaków, jeśli chodzi o liczbę gatunków, jest zdecydowanie mniej niż w okresie letnim, ale z drugiej strony te ptaki są łatwiej dostrzegalne. Nie ma liści na drzewach, ptaki są lepiej widoczne, a poza tym w związku z warunkami atmosferycznymi ptaki stają się mniej płochliwe i często wręcz same przelatują w pobliżu osiedli ludzkich. I takimi gatunkami oczywiście najbardziej pospolitymi są sikory, które kompletnie zatraciły jakiś odruch obawy przed człowiekiem i często przelatują na parapety, na balkony w poszukiwaniu pokarmu.
Wspominał pan o tym, że możemy zaczynać, czy dzieciaki mogą zaczynać też te obserwacje od właśnie ustawienia karmnika. Jak dokarmiać mądrze te ptaki?
Zasad dokarmiania ptaków jest tak naprawdę kilka i trzeba dość mocno się ich stosować, żeby ptakom nie zaszkodzić, bo nieumiejętne dokarmianie ptaków może często wyrządzić ptakom krzywdę. Pierwszą taką zasadą jest regularność dokarmiania, gdyż ptaki w takim okresie zimowym przyzwyczajają się do miejsc, w których mogą znaleźć pożywienie. I kiedy nagle w trakcie okresu tego zimowego nagle zaprzestaniemy dokarmiania, a ptaki z przyzwyczajenia będą czekały, aż my karmę do karmnika wsypiemy, no wtedy może to dla nich źle się skończyć, nie zdążą uzupełnić zapasów energii przed zimną nocą i mogą takiej nocy nie przetrwać, bo ptaki też są z natury dość często leniwymi, szczególnie właśnie w tym okresie zimowym i z chęcią korzystają z tych naszych stołówek, które my chcemy im zapewnić.
Kolejna zasada dokarmiania ptaków.
Drugim takim ważnym elementem dokarmiania jest to, czym dokarmiamy ptaki. Dokarmianie ptaków nie możemy traktować jako sposób na pozbycie się resztek z obiadu, jako sposób na pozbycie się zepsutej żywności. Często takie sytuacje obserwuje się na osiedlach, gdzie leżą całe stosy jakiegoś spleśniałego chleba, które no, ptaki niestety zjadają, bo nie mają świadomości konsekwencji, jakie później z tego tytułu je spotkają. Oprócz tego, że ptakom nie podajemy, wiadomo, rzeczy zepsutych, nie podajemy też rzeczy solonych, często resztek z obiadu, to też się często spotyka. Ptaki nie potrafią wydalać soli z organizmu i ta sól, która się w ich organizmie odkłada, też w dłuższej perspektywie czasu bardzo im szkodzi.
Czym je karmić?
Najlepiej ptaki dokarmić naturalnymi pokarmami, czyli ziarna zbóż, kasze, dla sikor oczywiście słonina standardowa, ale to też oczywiście to, co mówiłem, niesolona. Ptaki uwielbiają słonecznik, orzechy laskowe, orzechy włoskie i jeżeli w takim karmniku znajdą się właśnie tego typu produkty, to na pewno będzie on bardzo intensywnie odwiedzany przez różne gatunki ptaków. Jeżeli chcemy dokarmiać bardziej dzikie ptaki i na przykład chcemy wybrać się nad Bystrzycę, popatrzeć na różne gatunki kaczek czy ptaków wodno-błotnych, wtedy najbardziej odpowiednim pokarmem oprócz znowu ziaren zbóż czy na przykład kukurydzy będą gotowane warzywa lub pocięte owoce. Ptaki wodno-błotne lubią właśnie czy jabłka, czy nawet ziemniaki, ale ugotowane i wtedy to jest dobre pożywienie dla nich. W przeciwieństwie właśnie do chleba, który ewentualnie, jeżeli jest świeży i nie wrzucany do wody, tylko rzucany na brzeg, bo też mokre pieczywo pęcznieje i też ptakom szkodzi, to chleb w niewielkich ilościach może stanowić właśnie jedynie uzupełnienie takiej diety ptaków, a nie jego podstawę.
Mówił pan ornitolog, pan Tomasz Bajdak. A my już dziś żegnamy się z wami. Mamy nadzieję, że będziecie mieć dużo uciechy z tego białego puchu, a jednocześnie, że też zajmiecie się na przykład czymś pożytecznym, takim jak właśnie dokarmianie ptaków. My na naszej antenie za chwilę mamy dla was bajkę. No i mam nadzieję, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa.